nazywam się Wojciech Szlichowski i jestem dominikaninem w gdańskim klasztorze po raz drugi od niedawna. Mam zaszczyt być gospodarzem szkół wiary, a przynajmniej w tym roku czy w tym sezonie. I tutaj w tym klasztorze to jest pierwsza szkoła wiary, pierwszy rok tej szkoły wiary, którą prowadzę, więc przepraszam za wszystko, co ewentualnie nie jest tak, jakby Państwo chcieli, i bardzo zachęcam do tego, żeby mi podpowiadać to wszystko, co Państwa zdaniem mogłoby być lepiej. Tyle. A teraz o bohaterze dzisiejszego wieczoru. No wiem, jesteś bohaterem. Ojciec Tomasz Golonka, no znany, bo on tutaj jest no bardziej znany niż ja, bo on jest tutaj dłużej. Tak, powiedziałem, że on jest bohaterem, on mi wyrywał mikrofon, żeby powiedzieć, że bohaterem to kto inny jest. Inny Tomasz, nie Golonka, tylko Zakwinu. Ze skromności tak mówi. Zapraszam Państwa na wykład dzisiejszy, jutrzejszy, pod tytułem O naturze i łasce. Święty Tomasz Zakwinu. Ojciec Tomasz jako cytat wprowadzający do tego wykładu zaproponował fragment z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Podobno zwyczajem tej szkoły wiary było to, że na początku modliliśmy się tą modlitwą świętego Tomasza Zakwinu, którą mają Państwo wydrukowaną na ulotkach. Może rzeczywiście na początku się nią pomodlimy dzisiaj. Święty Tomasz Zakwinu będzie obecny nie tylko w tym wykładzie, ale i w przyszłym miesiącu. Mówię, cały ten semestr, jak Państwo widzą, bardzo dominikańsko się zapowiada. Stwórco niewyrażalny, który skarbami swej mądrości obdarzyłeś chóry anielskie i w królestwie niebieskim uszeregowałeś je w niewymownym porządku. Ty, który z taką dobrocią i całością zarządzasz światem, Ty, który jesteś prawdziwym źródłem światła i mądrości i zasadą najwyższą, skąd rzecz każda przychodzi. Racz zesłać na ciemność mojego błysku, robić swej jasności i usunąć z mej duszy ciemności, który zostałem zrodzony. Ty, który rozwiązujesz liczy niż rozmowny język małych dzieci, uszkartuj mój język i wylej na me wargi łaskę swego błogosławieństwa. Daj mi moc spojrzenia na wskroś rzeczy, abym mógł je zrozumieć. Daj mi właściwą metodę, aby mnie pojął doskonale. Daj mi jasność mowy, abym mógł je tłumaczyć. Ześlij na mnie łaskę obfitą, abym mógł rzecz każdą wyrazić. Pomóż mi w początkach mej pracy, kieruj jej postępami i pobłogosław po jej zakończeniu. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dziękuję. Amen. No to niech Pan Bóg czyni
prawdę rozsławę. Dziękuję bardzo za przybycie, za obecność Państwa. Dziękuję bardzo za tą modlitwę na początku. Rzeczywiście postaram się tak te zajęcia tutaj poprowadzić, ten wieczór jutrzejszy przed południem, bo bohaterem był Tomasz Zakwinu. Wykład zatytułowałem, napiszę go, żeby się nam przypominał. O naturze i łasce. Nie wiem, jak ten tytuł dla Państwa brzmi, jak na początek, o naturze i łasce, ale żeby sobie od razu na początku uzmysłowić, o co tak naprawdę chodzi, to można by to inaczej zatytułować. Można by to zatytułować antropologia, czyli wiedza o człowieku i duchowość. czyli jakaś droga duchowa człowieka. Można by to jeszcze nazwać, co się między człowiekiem a Bogiem w tej wzajemnej relacji i Bogiem a człowiekiem rozgrywa. Tak by można inaczej zatytułować ten wykład. Ponadto chciałbym też powiedzieć, że ten temat jest o tyle dla mnie bliski i istotny, bo poruszamy się w mnogości, można by tak powiedzieć, duchowości różnych. I w ogóle to słowo duchowość robi karierę. Trudno czasem określić, co to ta duchowość jest, niemniej jednak to słowo duchowość, religijność, pobożność, wiara, to jest coś, co jest bardzo obecne. Też się mówi, że w naszych czasach, mimo że są takie zlaicyzowane i tam jakieś takie zmaterializowane, jest parcie na duchowość. Czyli ludzie duchowości poszukują. Też by od razu warto na początek powiedzieć, że w Kościele, czy w chrześcijaństwie nawet, jest wiele nurtów duchowości. Wiele ścieżek. Z czego to wynika i z czym się to wiąże, to przypuszczam, że stopniowo gdzieś to się będzie wyjaśniało w czasie tego tutaj wykładu. Więc dla mnie to poszukiwanie, czym jest natura i łaska, to działa czy nie działa?
Ja próbuję tutaj ustawić głośno.
A to może nic tam nie kombinuj. Natura tego nie lubi. Było dobrze. Zostaw.
Nie najgorzej, jak człowiek chce, żeby było lepiej.
No właśnie, lepsze jest wrogiem dobrego. Tak. I moje poszukiwanie w tym obszarze natura i łaska, człowiek a Bóg, duchowość, a właśnie antropologia. Zrodziło się między innymi stąd, że mam wrażenie, że tej wielości jest tyle w świecie, w którym żyję, że się od tej wielości mi trochę źle robi. I jest tyle różnych ścieżek i pomysłów. Taki dominikański filozof czasem śmiało to nazywał, ojciec już świętej pamięci Bocheński, bełkotów. Tyle jest bełkotu, od razu bełkotu religijnego, że trochę nie wiadomo, o co chodzi. Więc stąd poszukiwanie w tym obszarze, jak jest człowiek, kim jest człowiek, jak rozumieć człowieka, czyli siebie, i jak Boże działanie jest obecne w moim życiu, no to jest taka rzecz, która mnie intryguje właśnie, a pośród tej wielości też szuka mistrza. I takim mistrzem dla mnie stał się, no przez lata jest jednym z mistrzów, dla mnie jest Tomasz Akwinu, który wydaje mi się jest bardzo mądry, prosty, racjonalny, ludzki, boży i w ogóle świetny. Od razu też tutaj jeszcze jedną taką dodam może uwagę, że w moim podejściu jeszcze to będzie mi towarzyszyło, że to będzie zarys tego tematu. Zarys. Nie kompletny wykład, tylko zarys. Dlaczego? Dlatego, że cała struktura myśli Tomasza to jest budowanie głównych konturów, a potem uszczegóławianie dziesiątkami pytań, żeby nie powiedzieć setkami pytań, tych poszczególnych tematów, które się pojawiają. Więc chodzi mi o to, żebyśmy w takim popularyzatorskim, powiedzmy, wykładzie, a nie akademickim, złapali te kontury. Po co? Po to, żeby się potem ewentualnie samemu gdzieś doszukiwać, dogrzebywać, jeżeli to kogoś zainteresuje. Na czym ja się opieram? No, powiedzmy, na takiej ogólnodominikańskiej edukacji. Metafizykę miałem z takim, no, wyśmienitym, jak dla mnie, pamiętam, profesorem Stróżewskim, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był historykiem filozofii średniowiecznej, zajmował się metafizyką, której głównym takim myślicielem był właśnie Tomasz z Akwinu, Arystoteles, Platon, ale Tomasz z Akwinu. kimś takim, kto to myślenie podsumowuje, i tutaj od razu bym też pokazał coś, jest profesor Stefan Świeżawski, już nieżyjący profesor Stefan Świeżawski, napisał taką książkę, raczej ją wygłosił. To zostało wydane w wydawnictwie Drodze. Bardzo to polecam. Jeśli ktoś od tych ogólnych konturów, które tu spróbuję zarysować, chciałby przejść do uszczegóławiania, to tę książkę proponuję jako przewodnik. To jest książka wydana w wydawnictwie Drodze. Święty Tomasz na nowo odczytany. Profesor Stefan Świeżawski. Profesor Stefan Świeżawski to jest polski uczony, historyk filozofii. Na początku 20 roku urodził się przed wojną, był związany z Lwowem, tam na Uniwersytecie Lwowskim studiował, pracował po wojnie, związał się przede wszystkim z Kulem w Lublinie i z ATK w Warszawie. Zmarł w 2004 roku. Natomiast jego jeszcze takim miejscem, chciałbym się powiedzieć, które tworzył, współtworzył, ale też gdzie miał taką swoją oazę modlitwy, medytacji, myślenia, był Laski. To miejsce pod Warszawą, gdzie siostry franciszkanki prowadzą ten cały ośrodek opieki, wychowania dla osób niewidomych. I jednego razu w Laskach właśnie profesor Świeżawski wygłosił rekolekcję. To są zasadniczo rekolekcje profesora Świeżawskiego, wygłoszone dla sióstr franciszkanek. Te rekolekcje najwyraźniej zostały nagrane, potem spisane i powstała z tego książka. Więc jest to książka powiedziana, a potem spisana i w ten sposób ją mamy. Inną rzeczą, które są dostępne dla bardziej wnikliwych, wytrwałych, no to może być metafizyka ojca Alberta Krąbca z Kulu, albo taka książka, jaką tutaj mam, ojca Jacka Woronieckiego, też dominikanina, katolicka etyka wychowawcza. To są wszystko te uszczegółowienia. Albo można osobiście sięgać, wręcz osobiście można sięgać do Summy Teologii świętego Tomasza z Akwinu. Jest to chyba jedyny przekład na język polski póki co. To jest taka książka, że tych polskich książek, które zostały, w których Summa z łaciny została umieszczona, to jest 35 takich, czasem cieńszych, czasem grubszych, więc to jest tyle książek. To jest Summa Teologii. Dla tych, którzy są ciekawi, można zaglądać, żeby sobie uszczegółowiać. Tomasz z Akwinu. Tomasz z Akwinu to jest średniowieczny dominikanin, urodził się 1225 i żył lat 49. Dokładnie żył tyle lat, ile ja teraz mam, więc Tomasz z Akwinu w moim wieku już cały swój dorobek domykał, a tego dorobku było co niemiara. Dorobek wykładowy, kaznodziejski, dziesiątki, setki właśnie tych różnych tekstów, wykładów. W 1274 roku zmarł. Tomasz z Akwinu to jest człowiek, który pochodził z rodziny szlacheckiej z Królestwa Neapolu na południu od Rzymu. A Akwin stąd, że jego ojciec był władcą posiadłości Akwinu, więc stąd ten przydomek Tomasz z Akwinu. Tomasz z Akwinu krótkie życie wiódł, ale można powiedzieć, że wcześniej nie zaczął. Od 5 roku życia do 14 roku życia, a to jest ciekawe, bo tak zauważyłem po tym, jak się nad tym zastanawiałem, że to jest takie zupełnie jak w naszych czasach. Był edukowany. Chodził do szkoły. Ta szkoła miała miejsce i do szkoły, w której chodził, to było opactwo benedyktynów na Monte Cassino. Więc nie była to byle jaka szkoła. Ogromny opactwo, więc wyobraźmy sobie dzieciaka 5-letniego, a potem dorastającego młodego chłopaka, który się kręci po krużgankach, gotyckich korytarzach, wreszcie gotyckiej ogromnej świątyni wśród mnichów, gdzie jest mnóstwo książek, gdzie jest liturgia sprawowana. I tenże młody chłopak był między tym 5 a 14 rokiem życia tam chowany, edukowany, wychowywany z zamiarem. Nie było to bezinteresowne. Dlatego, że opatem w tym czasie był wujek Tomasza Akwińskiego, więc zamiar był taki, że Tomasza wyedukują dobrze benedyktyni w Monte Cassino z takim zamiarem, że będzie on następcą swojego wuja i zostanie opatem benedyktynów na Monte Cassino. No to było wtedy chyba coś więcej niż być biskupem czy kardynałem. Bo rzeczywiście posiadłość, kultura, całe to dziedzictwo, taki był pomysł. Taki był pomysł na Tomasza, jego rodziców, jego rodziny, wuja właśnie. Ale Tomasz miał inny pomysł na siebie. Tak to często bywa, że rodzice mają pomysł na dziecko, a tu dziecko robi numer i ma inny pomysł na siebie. Tomasz, okazuje się, że to nie tylko dzisiaj, ale wtedy też to działało wszystko. Wszystko pod słońcem jest ciągle to samo. Więc Tomasz miał nie pomysł na OSB, czyli benedyktynów, Ordo Sancti Benedicti, tylko miał pomysł na Ordo Predicatorum, na Dominikanów. Od samego początku, jak tam właśnie się wyedukował, wychował, chciał wstąpić do Dominikanów i z Dominikanami się związał. Co więcej, zwiał z opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino. No takie zamczysko, obwarowane, zamykane, no to musiał być człowiek temperamentny i zikrał, że zdecydował się zwiać z opactwa Monte Cassino. Więc nie tylko święty Stanisław Kostka, chwalebny, którego znamy, święty Polski, zwiał rodzicom i z Wiednia chciał do Rzymu pójść, żeby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, czego mu zabraniano. Tomasz uciekł od benedyktynów z zamiarem wstąpienia do Dominikanów, ale jak to bywa, rodzic głupi nie jest i rodzic na swoim postawić potrafi. Rodzic Tomasza, małego, młodego 15-latka, co zrobił? Pojmał, złapał i osadził w więzieniu, w areszcie domowym, gdzie Tomasz siedział 5-6 lat. 6 lat Tomasz był więziony. Czyli zabraniano Tomaszowi, tak gdzieś to było, przez 6 lat był Tomasz więziony. Różne historie opowiadają o tym więzieniu Tomasza. Również o tym, że opowiadają, że chcąc go zwabić, zwieść, odwieźć od tego zamysłu, żeby zakon Dominikanów wstępował, kurtyzany na niego nasłali. To jest znana pewnie historia, nie? Kurtyzany na niego nasłali, więc mówią, że Tomasz, kiedy zobaczył, że nasłali na niego kurtyzany i tak wtargnęła do jego pokoju, wziął pochodnię i ją przegonił. Ale ojciec Krąpiec, który był człowiekiem bardzo dowcipnym, wnikliwym, mówił, nie, on nie wziął tej pochodni, żeby ją przegonić, tylko wziął tę pochodnię, żeby się jej dobrze przyjrzeć. Bo dla Tomasza to, co najważniejsze, było poznawanie. Poznawanie. To jest najpierwsze. Nie przegonić kurtyzanę, bo nie przeganianie jest najważniejszą czynnością ludzką, tylko poznawanie. Tomasz odkrył, że najważniejszą rzeczą, którą człowiek może zrobić, to poznawać. Więc Tomasz zaczął poznawać, w końcu na swoje wyszedł, uparł się i gdzie się udał? Do Paryża. Do Paryża. Wyobraźcie sobie Państwo, że on do Paryża pojechał. Jeśli dzisiaj Paryż jest takim miastem, takim miastem, no wszelakim miastem, no to wtedy też wszelakim miastem był. O mieście to jeszcze za chwilę powiem. Więc Tomasz do Paryża, do Dominikanów wstąpił, tam na uniwersytecie się edukował, potem przeniósł się do Kolonii, tam się dalej kształcił na uniwersytecie u Alberta Wielkiego, takiego innego dominikanina, już ówcześnie bardzo rozpoznawalnego, który zajmował się przeciwnymi rzeczami, bo i filozofią, i teologią, ale był też przyrodnikiem, gwiazdami się zajmował, niektórzy mu zarzucają na to, że był astrologiem. No ale to są takie informacje, które może niekoniecznie są pewne. Tak czy inaczej udał się do Kolonii. Potem już jako dojrzalszy student i wykładowca Udał się do Rzymu. W 1265 udał się do Rzymu i tam na stałe już prawie 65 udał się do Rzymu, gdzie już zasadniczo na stałe z tamtym miejscem się związał. Tam prowadził zajęcia, wykłady. Czasem do Neapolu się wybierał, żeby tam zajęcia prowadzić. Najważniejsze dzieła Tomasza. Napisał mnóstwo komentarzy do Pisma Świętego, komentarzy do filozofów, ale najważniejsze jego dzieło to jest takie jedno z najpierwszych, Dente Essentia, o bycie i istnieniu, albo o istocie istnieniu, Dente Essentia. Drugim znanym dziełem, takim bardzo, to jest Summa Contra Gentiles, Summa przeciwko poganom. Inaczej nazwana Summa Theologiae, Summa Filozofia, przepraszam, bo właśnie tym trzecim najważniejszym dziełem jest Summa Theologiae, która w ogóle jest książką ciekawą. Dla zainteresowanych tak bardziej to może powiem, że ta Summa Theologiae ma trzy części. Jest prima pars, pierwsza część, potem druga część, która ma dwie części, jest prima pars, sekunda prima i sekunda sekunda i tercja pars. W ogóle to jest ciekawa książka, bo ona jest ciekawie zbudowana. Każde zagadnienie, bo jest zbudowana z zagadnień i z artykułów. A każdy artykuł rozpoczyna się od jakiejś tezy. Na przykład pierwszy artykuł w pierwszym zagadnieniu Summy Teologicznej. Czy poza filozofią konieczna jest jeszcze jakaś nauka? W ogóle ciekawe, mówimy o sumie teologii, a Tomasz zaczyna jak filozof. Czy poza filozofią w ogóle potrzeba nam jeszcze jakiejś nauki? I ta suma, i każdy ten artykuł jest najpierw zbudowany w ten sposób, że najpierw Tomasz mówi videtur quod. Wydaje się, że poza filozofią żadna inna nauka nie jest konieczna, bo... I wtedy przytacza argumenty różne. Argumenty swoje, które wymyślił, albo argumenty różnych adwersarzy. Potem jest tak zwane sed contra, więc najpierw videtur quod. Wydaje się, że nie potrzeba innej nauki na filozofię. Ale sed contra. Inni mówią, że jednak oprócz filozofii dobrze jest uprawiać na przykład teologię. O. Stawia tezę, potem daje odpowiedź i uzasadnienie tej tezy, która jest sed contra. A na końcu jeszcze, na końcu odpowiada na te pytania, które postawił na początku. I tych kwestii tak rozbudowanych w tych wszystkich tomach są dziesiątki, setki, mnóstwo, całe mnóstwo. Sumy teologii Tomasz nie dokończył, dlatego że w 1274 mówi się, że miał przeżycie mistyczne, albo że głęboko zachorował. Co to była za choroba, dokładnie nie wiadomo. Niektórzy mówią, że miał wypadek, uderzył gdzieś głową. Niektórzy mówią, że to było bardziej od takiej natury emocjonalnej, jakiejś depresyjnej. Niemniej jednak w 1274 bardzo głęboko zachorował i ze swojej aktywności takiej akademickiej, pisarskiej się wycofał. Ale mimo to, że był chory, a był wielkim, znanym już wtedy na całym świecie europejskim myślicielem, filozofem, teologiem, został zaproszony na sobór, który wtedy miał się odbyć, sobór w Lyonie. Będąc w podróży na sobór, no po prostu z powodów takich zdrowotno-kondycyjnych nie wytrzymał i zmarł. Nie było w pobliżu żadnego klasztoru dominikanów, więc cała ta historia jego śmierci rozegrała się tym razem w opactwie cystersów. Mamy temat wykładu, mamy Tomasza. Jeszcze dla takiego może poczucia klimatu, w jakim Tomasz funkcjonował i przebywał i tworzył,
To można by powiedzieć o czymś, co pewnie jest nam znane też jakoś z takiej ogólnej wiedzy, mianowicie, że to wszystko odbywało się gdzie? W mieście. Miasto to jest coś, co jeżeli chodzi o rozwój w średniowieczu eksplodowało, bo eksplodowały podróże, eksplodował handel, pojawiły się po raz pierwszy w tej naszej tutaj kulturze uniwersytety, więc mamy handel, mamy uniwersytety, mamy katedrę w każdym z większych miast i klasztory dominikańskie powstawały w murach miasta, przy bramie najczęściej, tam gdzie było najwięcej zamieszania, najwięcej dyskusji, najwięcej wymian, najwięcej ruchu. Oczywiście, kiedy się mówi o mieście, mieście w chrześcijaństwie, co bardzo było obecne w tym myśleniu średniowiecznym, to od razu na myśl tamtym ludziom przychodziły dwa obrazy miasta. Kiedy mówimy o mieście w tamtych czasach, to od razu są dwa skojarzenia. Pierwsze skojarzenie, miasto, no to święte miasto Jeruzalem. Święte miasto Jeruzalem. I oczywiście nie tylko to Jeruzalem, gdzie nasz Pan żył, głosił, mękę poniósł i został ukrzyżowany, a potem pod Jerozolimą zmartwychwstał. Nie tylko to Jeruzalem, ale też to Jeruzalem niebieskie, o którym jest w Apokalipsie, że całe przyszłe Królestwo Boże to będzie miasto święte, Jeruzalem, zbudowane na fundamentach ze szmaragdu, jaspisu i wielu jeszcze innych warstw fundamentu. Więc miasto, no to święte miasto Jeruzalem. I drugie skojarzenie, miasto, no to Babilon. Miasto to Babilon. Babilon, czyli siedlisko tego wszystkiego, co grzeszne, co nieczyste, całe opowieści starożytne o Babilonie i apokaliptyczne opowieści o Babilonie, nierządnica Babilon. Wielka nierządnica. Tak jest o mieście mówione w Apokalipsie. Więc proszę sobie wyobrazić, że kiedy w średniowieczu pojawiało się słowo miasto, to były takie skojarzenia. Święta oblubienica Baranka i wielki Babilon, wielka nierządnica. I dokładnie w mieście, w każdym mieście można powiedzieć, że to się rozgrywało. I było to miasto święte przez katedrę, przez właśnie świętych i myślicieli, uczonych. I była to nierządnica, wielka nierządnica. W takim miejscu Dominikanie, Tomasz mieszkał, chodził sobie po tym mieście, żył, myślał, modlił się, pracował. Tak to właśnie wyglądało. Więc to też od razu warto powiedzieć, że nie jesteśmy w jakimś innym świecie. Nie jesteśmy w jakimś... Czy tamten świat nie był inny. Po prostu no, też może być prawie taki sam jak nasz. Koniec końców z tego złożenia święta oblubienica Baranka i wielka nierządnica Babilon wyszło takie jedno z powiedzeń o Kościele. Stąd wyszło powiedzenie o Kościele, że Kościół to jest święta nierządnica. W takim oto miejscu Tomasz żył, myślał, głosił, wykładał. Jeśli chodzi o samą naukę o człowieku, bo do tego się zbliżamy, temat źródła, Tomasz, miasto. Zbliżamy się do tego, w jakim znowu trzeba sobie uświadomić klimacie przyszło Tomaszowi tę naukę o człowieku tworzyć. Bo to jest ważne. No bo od tego, jak będę się rozumiał, no prawie wszystko zależy. No bo od tego, jak się będę rozumiał, no od tego zależy, jak będę żył. I od tego będzie też zależało, jak rozumiem działanie Boże w moim życiu. Podstawowa kwestia, kim jestem, jak siebie rozumieć. I w czasach po pomysły na to, kim jest człowiek w czasie Tomasza, były zasadniczo w dwóch nurtach. Jeden pomysł to był pomysł materialistyczny. Koncepcja materialistyczna. Bardzo obecna w kulturze europejskiej od starożytnych filozofów przez średniowiecze okazuje się do dzisiaj. No po prostu człowiek to nic innego jak materia. Człowiek to nic innego jak chemia. Z człowiekiem można wszystko zrobić chemią, uzupełniając coś tam w głowie, na synapsach nerwowych, odpowiednia ilość chemii, no wszystko będzie działało w tę albo w tę stronę. No to jest sprawdzalne, to jest doświadczenie, bo to działa. Więc w czasach Tomasza ten pomysł, że człowiek, ta koncepcja materialistyczna była bardzo obecna. Co prawda ona była marginalizowana, trochę z uniwersytetu wypierana, no tak jak wszyscy wszędzie materializm marginalizują i wypierają. Niemniej jednak była. To było takie jedno z odniesień istotnych, bo jest do czego się odnieść. Od starożytnych filozofów przez całą historię filozofii do średniowiecza, no a potem aż do dzisiaj przez różnych filozofów, myślicieli, przez różne koncepcje, ta koncepcja materialistyczna ciągle jest obecna. I dobrze, znowu, poznawanie jest najważniejsze. A co dalej z tym zrobimy, to już inna sprawa. Poznawanie jest najważniejsze. Koncepcja materialistyczna. Ale też była obecna bardzo mocno, o czym niektórzy mówią, że dużo bardziej skrajna, wpływowa, kultywowana. I no to już można się pytać, szkodliwa czy nieszkodliwa, koncepcja taka spirytualistyczna. W tej koncepcji materialistycznej będziemy mieli taką odpowiedź, że człowiek to jest sama materia. Wtedy już była rozwijana fizyka, chemia, już był znany termin atom, więc oczywiście nie w tym rozumieniu, jak my to dzisiaj mamy, to raczej myśmy wzięli ze starożytności to pojęcie, natomiast no tak sobie to układali. Natomiast ta koncepcja spirytualistyczna, ona jakby szła po drugiej skrajności, to bardzo mocno, że zasadniczo człowiek równa się duch. Człowiek to jest duch. I to się wzięło ze starożytności choćby od Platona, który miał taką koncepcję, że cała rzeczywistość to są idee, które zostały gdzieś tam ulokowane w jakąś materię. Jakiś pomysł ulokowany w jakąś materię, no i z tego są rzeczy. Więc tutaj można by powiedzieć, że w tej koncepcji od Platona idąc, to właśnie człowiek to jest duch zamieszkujący, mówiąc najlepiej, najdelikatniej, duch zamieszkujący. No niektórzy by powiedzieli, uwięziony w materii. Orygenes, taki myśliciel chrześcijański z pierwszych wieków chrześcijaństwa, nawet uważał, że człowiek to jest anioł. Anioł, który ze powodu swojej pychy i zarozumialstwa wobec Boga i buntu przeciw Bogu został strącony w materię, która jest czymś niskim, małym, kiepskim, marnym, złym. I to, skoro Orygenes, wielki myśliciel chrześcijaństwa, Dionizja Areopagita, wielki myśliciel chrześcijaństwa, tak uważali, tak lansowali, to nic dziwnego, że ta koncepcja była bardzo obecna w chrześcijaństwie. W ogóle by można powiedzieć, że tak jak
od materializmu chrześcijaństwo zawsze trzymało się z daleka. Tak, z platonizmem, z platońską koncepcją, tą właśnie, że rzeczywistość to są idee, które są umieszczone w materii, więc duch uwięziony w materii. Chrześcijaństwo bardzo dobrze się z tym, że tak powiem, odnalazło. Co więcej, pierwsi myśliciele, filozofowie teologowie chrześcijańscy korzystali z platońskiej koncepcji świata i człowieka. Święty Augustyn był platonikiem. Pierwszy wielki ojciec, jeden z wielkich ojców Kościoła Zachodniego, to jest platonik, który na tej filozofii budował całą wiedzę i rozumienie człowieka, świata. Orygenes, Dionizja Areopagita. Do tego stopnia, że była taka koncepcja, do dzisiaj używamy tego słowa angelizm. Właśnie to jest to od Orygenesa. Aniu, czasem na to ludzie mówią do siebie, ty mój aniele, ty mój aniele. Albo nawet w pieśniach jest taka pieśń, chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle pieśń, z rozpromienionym czołem. Tobie swe serce nieść. Taki pomysł, że tak właśnie człowiek wygląda. Co na to Tomasz? Co na to Tomasz? Tomasz jednoznacznie dystansował się, sprzeciwiał się tej koncepcji materialistycznej, ale też jednoznacznie dystansował się wobec tej koncepcji platońskiej, gdzie jest to takie rozbicie, taki dualizm, takie rozszczepienie, że właśnie duch to coś dobrego, wartościowego, a ta materia, w którą jest człowiek uwikłany, to jest coś takiego niskiego, marnego, w najlepszym wypadku, a często to było rozumiane jako coś zupełnie złego. I to właśnie w różnych tam pomysłach się jeszcze pojawiało. Tomasz po pierwsze nie jest materialistą. Po drugie, nie jest platonikiem, nie jest zwolennikiem tych spirytystycznych różnych koncepcji. Tomasz zaczął jako jeden z pierwszych w chrześcijańskiej filozofii interesować się Arystotelesem. Arystoteles był uważany za takiego filozofa niewygodnego, odrzucanego. Arabowie czytali Arystotelesa, co ciekawe. I najprawdopodobniej Tomasz zaczął czytać Arystotelesa nie dzięki swoim poprzednikom, chrześcijańskim myślicielom, tylko zaczął czytać Arystotelesa, poganina w kościele, w tej chrześcijaństwie wtedy nielubianego, odrzucanego, nieznanego. Od kogo? Od Arabów. Od Arabów. Znowu można powiedzieć, jakie to strasznie dziwne rzeczy się na tym świecie działy. I jedną z pierwszych, najważniejszą tezą, którą Tomasz stawia, jeśli chodzi o nauczanie o człowieku, to, że człowiek jest jednością. To jest podstawowa teza, którą Tomasz stawia, jeżeli chodzi o naukę o człowieku. Jak rozumiał Arystoteles całą strukturę rzeczywistości, no to już zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o Tomasza, to Tomasz uznawał, że człowiek jest jednością duszy i ciała. Oczywiście to dusza i ciało to są już bardziej takie antropologiczne, tomaszowe pojęcia, bo Arystoteles powiedziałby, że człowiek jest jednością formy i materii, która została powołana do istnienia. A Tomasz powie, że człowiek jest jednością duszy i ciała, które zostało powołane, obdarzone istnieniem przez tego, który jest istnieniem samoistym, czyli przez Boga. Ta kwestia jedności jest dla Tomasza fundamentalna. I jak profesor Świeżawski mówi o tej jedności duszy i ciała, no to próbuje znaleźć, jakby to poczuć, że ta jedność jest rzeczywiście jednością. Bo tak naprawdę to wyobrażenie platońskie jest łatwiejsze. No, można by powiedzieć, ta koncepcja platońska to jest taka lampa Aladyna, prawda? Duch uwięziony w jakimś pojemniku, w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś materii. Ta koncepcja platońska jest jakby na głowę bardziej zrozumiała. Duch uwięziony. Tutaj też od razu może się pojawić pewne koncepcje, na czym polega zbawienie, czy w ogóle na czym polega ascetyka, czy na czym polega to życie, czy to przechodzenie w lepsze życie, o co chodzi, o uwolnić się z tego ciała. No? Chodzi o to, żeby Aladyna uwolnić się z tej lampy i kiedy on jest wolny od lampy, czyli od tego siedliska, w którym mieszka, no to nareszcie może istnieć. Profesor Świeżawski, próbując sformułować tą jedność duszy i ciała, przywołuje taki obraz garncarza. Garncarza. Że to jest tak, że jest ktoś, kto nadaje istnienie czemuś, co ma w głowie jako pewien pomysł na to coś. I z tej gliny lepi to coś, na czym? Czyli jest pewna pomysł, to będzie forma. Jest działanie, czyli ktoś, kto nadaje istnienie, garncarz, który nadaje istnienie, temu czemuś, kształtując glinę. No ale tu jest trochę nieprecyzyjny, bo trzeba było sobie wyobrazić kogoś takiego, kto ma pomysł i nie ma gliny. Pomysł i nie ma gliny. Jak ten pomysł zaczyna realizować, to ta glina się zaczyna pojawiać. To jest jedność, o której Tomasz mówi, jeżeli chodzi o człowieka. Dusza, można by użyć takiego sformułowania, tka ciało. To nie jest tak, że jakaś to dusza zaczyna zamieszkiwać w jakiejś materii i nadaje tej materii istnienie, bo tej materii nie ma. Tomasz jednak stoi na stanowisku tutaj chrześcijańskim, że jest creatio ex nihilo, z niczego. Czyli nie ma materii. Jest dusza, która nie lokuje się w jakimś ciele, w jakiejś materii, tworząc ciało, bo tego ciała wcześniej nie ma. Jest dusza, która tka to ciało. Poszczególna dusza, poszczególna forma, poszczególna dusza powołana przez Stwórcę do istnienia, czyli tego, które istnienie nadaje, zaczyna istnieć, tkając ciało. Z tego wnioski są takie. Od razu z tego wnioski wypływają. Z tego wnioski wypływają. Jakie? Dusza bez ciała nie istnieje. Dusza bez ciała nie istnieje. Bo dusza, jeżeli jest powołana do istnienia, to dusza od razu zaczyna tkać ciało. I dusza istnieje tylko w ciele. Tomasz to nazwał, że dusza nie jest substancją zupełną. Czyli do natury duszy nie należy to, żeby istnieć bez ciała. Dusza, jak zaczyna istnieć, to zaczyna tkać ciało i powstaje człowiek. Człowiek jest całością. Człowiek jest jednością. Dusza, jak istnieje, to od razu tka ciało. Ciało też nie istnieje bez duszy. Bo jeżeli ma to ciało być powołane do istnienia, to musi być ta właśnie forma, dusza, która to ciało utka. Na tej zasadzie jesteśmy jednością. Według Tomasza. Pojawiają się bardzo ciekawe wnioski stąd płynące. Że skoro tak jest, skoro dusza nie istnieje sama, tylko w ciele. A ciało nie zaistnieje, póki dusza go nie utka. I to jest ciągle ta relacja tkania. No to można sobie od razu wyobrazić, czym jest śmierć. Śmierć z filozoficznego punktu widzenia, śmierć jest rozpadem, jest tragedią. Jest rozpad z filozoficznego punktu widzenia, nie z teologicznego punktu widzenia. W tej koncepcji, bo się rozpada. Śmierć jest rozpadem, tragedia. Można powiedzieć, że to jest filozoficzne rozumienie w tej koncepcji śmierć. Czym w związku z tym będzie zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie wydaje się być koniecznością. Jeśli to tak wygląda, że człowiek jest jednością duszy i ciała, to jeżeli śmierć jest rozpadem, to zmartwychwstanie jest koniecznością. I to jest bardzo znowu ciekawe, bo tu jest filozoficzny postulat, czy filozoficzne rozumienie śmierci Tomasza, a tu jest zmartwychwstanie dla Tomasza to nie jest tylko kwestia religii. Dla Tomasza to jest kwestia filozofii. Zmartwychwstanie w myśleniu Tomasza również pojawia się wśród test filozoficznych. Bo jakby zmartwychwstanie to jest powrót do tego, co zostało zniszczone. Do jedności duszy i ciała. Na koniec tej części można by jeszcze powiedzieć, i tu Tomasz odwołuje się do rozumienia Boga, do tego, jak Bóg stwarza, też do Biblii, tu się odwoła jako teolog, już nie jako filozof, że całe to, o czym my tu mówimy, to my to znamy z Pisma Świętego, ale Tomasz do tego też dochodzi na tych swoich ścieżkach filozoficznego rozważania, że to wszystko jest dobre. Że to wszystko, o czym my tu mówimy, i dusza, i to, że dusza tka ciało, i dusza z ciałem, to jest człowiekiem, cały człowiek, i ta jedność, że to jest dobre. I to jest jedna z najważniejszych takich ogólnych tez, które pośród różnych tam jeszcze pojawiających się koncepcji w kontekście, że właśnie duch lepszy, a materia gorsza, że właśnie trzeba ducha uwolnić od materii, żeby być szczęśliwym. Tomasz tym wszystkim koncepcjom się przeciwstawia. I Tomasz prezentuje właśnie swoją koncepcję jedności duszy i ciała, że dopiero dusza i ciało to jest człowiek. Człowiek to nie jest duch. Człowiek to nie jest dusza. Dusza i ciało to dopiero jest człowiek. I że to jest dobre. Tu jest jeszcze, idąc dalej tym tropem, Tomasz stawia taką tezę, że dusza jest po pierwsze jednostkowa. Dusza jest jednostkowa. Jedna, jedyna, konkretna, jednostkowa. Przy całej naturze ludzkiej każda dusza jest poszczególna, jednostkowa, indywidualna. I ta jednostkowa, poszczególna, indywidualna dusza tka swoją materię, I dlatego Tomasz powie, że z tego wynika, że człowiek każdy przy ogólnym rodzaju ludzkim i naturze ludzkiej, każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy człowiek jest jedyny. To również była taka przeciwwaga dla różnych koncepcji związanych czy przychodzących ze wschodu reinkarnacyjnych, że jest wędrówka dusz. Tomasz mówi, nie ma czegoś takiego jak wędrówka dusz. A jeśli nawet by była, to dusza, ta poszczególna pani czy pana czy moja, na powrót by utkała to samo ciało. Więc nawet jeśli byłaby reinkarnacyjna wędrówka dusz, jeśli nawet człowiek by kilkakrotnie do istnienia by powracał, to zawsze by tkał to samo ciało, bo dusza jest jednostkowa, tka swoje ciało i to jest niepowtarzalne. Więc czegoś takiego jak wędrówka dusz nie ma. Nie może ta forma, ta dusza utkać innego ciała. Nie może. Tomasz to nazywał, to jest takie zagadnienie, które, że jednostkowa dusza jest przyporządkowana do tego właśnie ciała.
Czy jeżeli Tomasz święty żył dzisiaj, miał tą wiedzę, żeby powiedział, że dusza jest kodem genetycznym?
Jeszcze raz.
Czy jeśli święty Tomasz żyłby dzisiaj, czy by powiedział, że dusza jest kodem genetycznym?
Nie sądzę. Nie sądzę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze rozróżniłby dwa różne porządki myślenia filozoficznego i przyrodniczego. Tomasz jest mistrzem rozróżnień, bo wyznaje taką zasadę, żeby dobrze połączyć coś, trzeba najpierw dobrze rozróżnić. Żeby dobrze się trzymało coś całości, to trzeba przeanalizować poszczególne rzeczy. Dobrze łączyć, trzeba dobrze rozróżnić. Po pierwsze, Tomasz by rozróżnił, że genetyka to jest kwestia bardziej przyrodniczej wiedzy niż filozofii. Po drugie, pewnie by tutaj się zastanawiał nad tym, jak ma się wolność, i tutaj by znowu filozoficzne rozważania prowadził, wolność osoby ludzkiej do tego, jak jesteśmy zdeterminowani przez kod genetyczny na przykład. Dla niego by to było szerokie bardziej zagadnienie. I dla niego byłoby pewnie myślenie by wędrowało w tym kierunku, że nawet jeśli jesteśmy zdeterminowani genetycznie jakoś, to wcale nie znaczy, że jesteśmy zdeterminowani całkowicie. Bo Tomasz przy całych swoich rozważaniach był przeciwnikiem jakiegokolwiek takiego radykalnego determinizmu. Jeżeli nawet jesteśmy jakoś określeni genetycznie, to się nie przeciwstawia temu, żebyśmy byli wolnymi ludźmi. Jako podmioty. Jako osoby ludzkie. Więc on by pewnie to myślenie filozoficzne i przyrodnicze rozróżniał. Po co? Po to, żeby je dobrze ewentualnie potem skomponować razem, żeby to dobrze współgrało. Tyle bym powiedział. Od razu, jak jesteśmy przy tym wszystkim, co tu mówimy, to od razu sobie warto uruchomić, przypominać sobie, rozważać sobie, jak my jesteśmy uczeni na przykład życia. Jak jesteśmy uczeni, nie wiem, jakiegoś wychowywania siebie, czy w kościele, ktoś by może użył słowa ascetyki, czy duchowości. Bo z tych rozważań, które do tej pory mamy, wynikają też bardzo istotne wnioski dla naszego funkcjonowania. Po pierwsze takie, na przykład, czy my, nasze funkcjonowanie, będziemy najogólniej rzecz biorąc, jakiś rozwój, zmiany na lepsze, nawracanie się, poprawę, wychodzenie z grzechów, czy zbawienie. Będziemy rozumieli, postponując to, co cielesne, to, co fizyczne, i chodzi o to, żeby się z tego wyrwać i uniezależnić od tego. Bo takiej pedagogiki w Kościele, jeżeli chodzi o duchowość, życie duchowe, bardzo dużo było, jest i dalej pewnie będzie. Czy będziemy próbowali, żyjąc jako całość, Nigdzie nie uciekać. Niczego nie zmieniać. Po co? Tylko coraz lepiej w tym wszystkim, kim jestem, funkcjonować. Radzić sobie z tym. Bardzo ważne wnioski. Czasem na kazaniach, jak usłyszycie, bo to trzeba porzucić ten świat, porzucić ciało, porzucić te kucie i te przywiązania, i te pożądliwości wszystkie, no to może się zapalić światełko, a czy to czasem nie jest takie właśnie, no że to zbawienie to polega na tym, żeby stąd zwiać. I to jak najszybciej, jak najlepiej, jak najdalej. A jak usłyszycie, że to chodzi o to, żeby no, poznawać siebie i całą tę swoją strukturę i coraz lepiej żyć, coraz lepiej się uczyć się i coraz lepiej się no, tak rozwijać, no nic nie uciekając, czy nie pogardzając, szukając jakiejś jedności, to będziecie wiedzieć skąd na przykład to wynika.
Ale idźmy dalej, idźmy dalej. Bo próbujemy to uszczegóławiać. To, co Tomasz mówi o naturze, próbujemy uszczegóławiać. No to uszczegóławiajmy dalej. Jak Tomasz dalej, już po tych wszystkich tutaj rozważaniach, człowieka widzi i rozumie? To będę tutaj rysował. Mam nadzieję, że to się przyda nam również na jutro. Człowiek dla Tomasza, no to z jednej strony tak z obserwacji i z tych swoich wszystkich rozważań filozoficznych wygląda na to, że no, funkcjonuje w różnych obszarach. Tomasz na tym, nazwijmy to, poziomie podstawowym umieszcza coś, no co widać, no co funkcjonuje, bo Tomasz też był obserwatorem, umieszcza coś, co nazywa życie wegetatywne, takie słowo, życie wegetatywne i on zaczyna od obserwacji, bo to jest jeszcze inna zasada Tomasza, że on zawsze zaczyna od obserwacji, od zmysłu, dopiero od tego idzie do jakichś tam ogólnych pojęć. No więc, no i to jest dosyć oczywiste, prawda, no nic tutaj żadnej Ameryki nie odkrywa, chociaż być może w tamtych czasach to coś odkrywał, to my sobie teraz tak myślimy, już mając za sobą całą tę wiedzę przyrodniczą i medyczną i biologiczną, chemiczną i fizykę, to nam się wydaje, że są oczywistości, no ale być może dla niego to nie były. Życie wegetatywne, czy inaczej mówi władze wegetatywne, i co to będzie? No co to będzie? Co to będzie? To będzie takie rzeczy jak, no on tu mówi, odżywianie się, to jest ciągle też w tym duchu, no człowiek jest całością, no to wszystko jest ważne, no to zajmujemy się odżywianiem, no to wszystko jest ważne. Dobre jest w ogóle, no? No bo człowiek jest całością, no nie inwestujemy tylko w ducha, tylko w całość, w całość. Odżywianie się, rozmnażanie, dokładnie tak. Podstawa, wszyscy tu jesteśmy stąd właśnie i gdyby nie to, to dalej by się nic nie działo. Wzrost. Tomasz to zauważa, Tomasz to widzi, to jest część człowieka, wszystko jest ważne. Wszystko jest ważne. Jakby Tomasz, to znowu taką ogólną mam refleksję, Tomasz miał taką koncepcję, żeby jakby wracać do domu, do siebie, do takiej normalności, nigdzie nie zwiewać. No, wszystko jest ważne. Życie wegetatywne jest ważne. Potem wyższy poziom, czy inna część tego, co w nas się rozgrywa, to znowu powiemy, że jakaś oczywistość, no ale Tomasz tak tą oczywistość nazywał, że to będzie życie zmysłowe. Życie zmysłowe. No jak wszystko ważne, to wszystko ważne. Nie od razu mówimy, że człowiek jest cielesny, to znaczy zły. Czy jak jest zmysłowy, to też jest zły. No bo od razu wywnioskujemy, że co będzie wyżej? Będzie życie duchowe. Prawda? Tu będzie na pewno życie duchowe. Tutaj od razu jest bardzo ciekawe to, co święty Paweł mówi, aczkolwiek no to znowu wszystko jest do rozważania. Prawda? On mówi, do tej pory byliście cielesnymi, no to gdybyście przynajmniej zmysłowi byli. A w ogóle chodzi o to, żebyście byli duchowi. A to może powiedział, jesteśmy cieleśni. No tak, no to kawałek człowieka, no to całość jest. To wszystko jest dobre. To masz jakiś taki spokój wobec tego wszystkiego. Zmysłowe, no co, no wszystko jest dobre, no dobre, no duchowe, no całość. A, niech to hula w całości. To jest dopiero, jak to całość zatańczy tutaj nam. Nie dam, że duch zwieje z ciała i taki mądry się robi. No to ciało takie... Zmysłowe. Jakie zmysły Tomasz rozróżnia? Jakie zmysły? Najpierw zmysły zewnętrzne. Zmysły zewnętrzne i to znowu wydaje się, że jest takie oczywiste i dokładnie no to są te zmysły, które mamy. To jest co? Wzrok, słuch, smak, dotyk. I co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Węch, oczywiście. Węch. Tomasz też wyznaje taką zasadę, że to jest strasznie ważne. Wyobraźmy sobie, Tomasz mówi, wyobraźmy sobie człowieka, który tego nie ma. Nic, nic, nic. Wyobraźmy sobie, ale nie, że to stracił w trakcie, kiedy zdążył się już czegoś nauczyć. Nic, nic nie ma. Nie ma wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu, nic. Od samego początku. Tomasz powie, życie wewnętrzne nie istnieje. Bo nic tam nie będzie. Skoro nic nie ma tu, skoro nic nie ma tu, nic nie ma tu, nic nie ma tu, to nic nie ma. Nic nie ma tu. Dlatego Tomasz był taki, że mówił, że nic nie ma w umyśle, co wcześniej nie jest w zmyśle. Jest to do wyobrażenia i do pojęcia, że dokładnie tak by było. Gdyby ktoś bez tego był, to koniec. Nic nie ma tu. Strasznie ważne. Życie zmysłowe jest okropnie ważne. Ale Tomasz mówi, że nie tylko mamy zmysły zewnętrzne, mamy też zmysły wewnętrzne. Zmysły wewnętrzne. W ogóle ciekawie byłoby, a to już teraz nie na to czas i miejsce, ale to jest też coś, co mnie intryguje, porównywanie sobie tej wizji Tomasza, takiej antropologicznej wizji Tomasza, z współczesną wiedzą psychologiczną na przykład, o człowieku. O wegetatywnej części, o zmysłach wewnętrznych, a w zmysłach wewnętrznych Tomasz rozróżnia coś takiego jak... No to on tam sobie hierarchizuje, ale to już mniejsza. Pamięć bierna to jest to taki zbiornik, gdzie wszystko zostaje. Całe życie ponoć pamiętamy. No bardzo ciekawe. To współczesna psychologia znowu powie, że całe życie pamiętamy. Gdzieś je mamy zapisane. Tomasz też widział, że jest coś takiego jak pamięć bierna, która jest skarbcem. Pamięć czynna to jest to przywoływanie, że jestem w stanie, no Boże, no w tym momencie już mam swoje lata, ale jestem w stanie sobie przypomnieć, co robiłem, jak miałem 15 już tam. Przywołuję. Z tego skarbca wydobywam, wiedzę moją tam magazynuję, wydobywam, operuję tą wiedzą, pamięć czynna. Jest coś takiego jak zmysł wspólny. Co to jest zmysł wspólny? On mówi, że tutaj dostarczają te zmysły zewnętrzne, dostarczają wrażeń, takich odosobnionych. Taki kolor, taki kolor, taki kolor, taki kolor, taki kolor. Natomiast zmysł wspólny to jak procesor komputera. Operuje tymi danymi, operuje danymi, operuje, operuje. A czerwone z wrażeń się tam w komputerku obraca. Wszystko czerwone, zmysł wspólny i instynkt. Instynkt. Tomasz mówi, że my mamy coś takiego jak instynkt. Zawsze mówimy, no instynktownie zareagowałem. Mówi tam, zastanawia się nad zwierzętami, że zwierzęta mają lepsze instynkty. A no to mają instynkt. Bo w ogóle, to tak nawiasem mówiąc, Tomasz widzi, że tu i tu jesteśmy tacy jak zwierzęta. I że to życie i to życie, w ogóle ciekawe zrozumienie Tomasza o zwierzętach. To życie i to życie mają zwierzęta w sobie. Jakby ktoś słyszał, że Tomasz mówił, że istnieje dusza zwierzęca, to racja.
Proszę się nie buntować, nie martwić, to żadna herezja, żadna głupota. To wynika z filozofii tomaszowej, bo dusza to jest forma ciała. Jeżeli roślina jest również stąd, że jest pewna forma, który w zamyśle Stwórcy, która utkała materię i któremu zostało nadane istnienie, to stąd Tomasz mówi, jest forma rośliny, czy forma zwierzęcia, forma człowieka. Forma rośliny będzie tylko tu. Forma zwierzęcia to będzie tu. Więc jak ktoś mówi, że słuchajcie, ten wasz Tomasz za chwilę, ten wasz myśliciel, wielki Toro, Tomasz za chwilę mówił, że zwierzęta mają duszę. Tak, mówię, tak, oczywiście. W pewnej swojej koncepcji filozoficznej. W pewnym rozumieniu filozoficznym. I nie ma żadnego problemu. W tej koncepcji to się wszystko trzyma, całości. Życie zmysłowe. I od razu tutaj Tomasz dodaje jeszcze jedno takie rozróżnienie, że to wszystko jest związane z jaką czynnością w nas? Z poznawaniem. Poznawaniem. Życie zmysłowe w obszarze poznawania. Tu jest poznawanie. Bo też jest życie zmysłowe w obrębie działania. Działanie jako poruszenie, jako ruch. I co to są dla Tomasza? Dla Tomasza w sferze zmysłowej, ale w obszarze działania, czyli poruszenia, motus, poruszenie, ruch, to są co? Uczucia. Uczucia. Bardzo dużo Tomasz pisał o uczuciach i bardzo ciekawe i znowu fantastycznie byłoby się przyglądać, jak to na przykład z współczesną wiedzą o człowieku współgra. Więc znowu trzeba by powiedzieć, że uczucia to nie jest wymysł współczesnej psychologii. Uczucia znali wszyscy starożytni, Tomasz dużo uczucia. Jakie Tomasz uczucia rozróżnia? Dwojakiego rodzaju uczucia Tomasz rozróżnia. I to jest bardzo ciekawe. Pierwsza sfera uczuć, on to nazywa uczucia pożądawcze. Pożądawcze uczucia. Co to są uczucia pożądawcze? Od razu się przyglądamy sobie, jak to tam w naszej strukturze ewentualnie możemy sobie odnajdywać. Pierwsza sfera uczuciowa, mianowicie ściśle pożądawcze, są to uczucia, których celem jest zdobywanie tego, co potrzebne zwierzęciu lub człowiekowi. Pożądam czegoś, co jest potrzebne do mojego istnienia. Pożądam jedzenia. Pożądam ubrania, pożądam wiedzy, pożądam relacji międzyludzkich. Pożądam tego wszystkiego, co jest ważne dla mojego istnienia. I drugi rodzaj uczuć Tomasz wyróżnia, które nazywa albo gniewliwe, bojowe, irascibile, od ira, od gniew. Jakie to są? No, napiszmy gniewliwe. No właśnie, nie ma w polskim języku takiego odpowiednika. Jakie to są uczucia? Gniewliwe. Gniewliwo-bojowe. Polegają na tym, ażeby przy ich pomocy pokonać wszelkie opory i podejmować walki i trudy, by zdobyć odpowiednie dobra, ku którym dąży się przy pomocy uczuć pożądawczych. Pożądam jedzenia. No to teraz muszę się skupić trochę. Muszę wydobyć ze siebie energię i iść ukraść. Albo popracować, żeby kupić. Albo pójść do lodówki i sobie zrobić. A nie chce mi się, nie, no mama zrób, albo tata zrób, nie? Albo tam ktoś mi zrobił. Bardzo ważne i potrzebne. Chcę wiedzy, no chciałbym wiedzy tam, ale żeby mi ją ktoś tak wlał. No to czyli
musi się odsucić, obudzić, kawę wypić, oczy przetrzeć, książkę i ślęczeć. Rok. Nic. 5 lat. Wow, nic. 10 lat. O, zacznę mu coś świtać robić. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Pożądam wiedzy. Pożądam ludzi, związków międzyludzkich. A to niech przyjdą do mnie, ja tak siądę. Jestem taki fajny i w ogóle trzeba wstać, pomyśleć, jak się z ludźmi spotkać. Może się umówić, trzeba zatelefonować. Pożądam czegoś, no to zaangażuj swoją energię, żeby to zdobyć. Przekroć trudy, bóle, opory, lęki i tak dalej, i tak dalej. Ale idźmy dalej w te rozróżnienia pożądawcze. Jakie są uczucia pożądawcze? Jakie są uczucia pożądawcze? Bardzo ciekawie Tomasz o uczuciach pożądawczych mówi. Ustawia je w pary. Co znowu jest bardzo ciekawa prawa współczesnej psychologii. Na przykład pierwsze uczucie pożądawcze to jest co? Miłość. Miłość. Pożądawcze uczucie miłość. Miłość. Ale Tomasz zestawia miłość z czym?
Nienawiścią.
Z nienawiścią. Z nienawiścią. Miłość? Nienawiść. A znowu obserwujemy co? Co obserwujemy? Że dziecko, to u dzieci najlepiej widać, ale też w życiu dorosłych, oj, to działa, a z czasem nam, że tak powiem, się pętla na szyi zaciska. Mianowicie, dziecko co by chciało? No rzucić się mamusi na szyję, bo muszę ją tak ukochać, bo ją tak kocha. No i chwilę mamusi odeszło i co by dziecko zrobiło mamusi? Po prostu to ukatrupiłoby dziecko tej mamusi. Miłość i nienawiść idą w parze. Są ze sobą związane. Ludzie się kochają, mówią, oczekują po sobie tyle, budują związki i tak dalej, co robią? Kochają się. Kogoś się najbardziej nienawidzi, to ja kogoś się najbardziej kocha. Dlaczego? Że najbardziej boli, najbardziej rozczarowuje i tak dalej, i tak dalej. Intuicja po prostu stuprocentowo precyzyjna. XIII wiek Tomasz. Współczesna psychologia, psychoanaliza próbuje rozkminić ten problem, jak to jest, że ta miłość i nienawiść występuje. No i teraz pytanie, ktoś powie, że to jest coś źle. Bo gdyby miłość była to dobrze, a jak jest nienawiść, to źle. A Tomasz powie, wszystko jest dobre. To występuje jedno i drugie. Jedno i drugie być może to też ma swój sens, żebym rzeczywiście odkrył, że to, co kocham, nie nasyci mnie całkowicie. Być może trzeba znienawidzić, poczuć nienawiść, żebym coś odkrył. Trzeba ciągle iść dalej. Strasznie ciekawe rzeczy. Być może potrzebne jest dziecku to, żeby zobaczyć, że to nie wystarcza. Bo trzeba wstać i iść dalej. Oderwać się na przykład. To bardzo potrzebne jest, nie? Dalej Tomasz mówi o czymś takim jak pragnienie i niechęć. No tak strasznie bym chciał się pouczyć tego języka angielskiego, ale mi się tak nie chce, że w ogóle nie szlak trafię. Prawda? Identycznie. I od razu będzie to przy tym. Jeszcze jest przyjemność i ból. Czasem się mówi kochanie boli. Nic nie ma tak przyjemnego jak kochanie. I ktoś powie, ale kochanie boli. Przyjemność i ból idą w parze. Genialne, do zgłębiania rozważenia. Gniewliwo-bojowe, czy gniewliwe, nadzieja. Nadzieja jako jedno z uczuć, które nas bardzo napędza. Mam nadzieję na to, że jak przeczytam tę książkę, to coś będę miał. Nadzieja mnie napędza, żeby to czytać. Na przykład. Nadzieja i rozpacz. Tyle lat już to czytam, nic z tego nie rozumiem. Czasem ludzie mówią, Pismo Święte 30 lat czytam, nic z tego nie rozumiem. No popłakać się idzie. Nadzieja i rozpacz idą w parze ze sobą. Dalej idzie odwaga. Odwaga i strach. Odwaga i strach. Dobrze jest być człowiekiem odważnym. I dobrze jest umieć się bać. To mam taką historyjkę. Jeżdżę na nartach.
I lata temu byłem na takim stoku gdzieś tam, już nie pamiętam dokładnie, ale to było gdzieś chyba w Karkonosze. Taki rzeczywiście stok, taki dosyć mocny. Tam byłem ja, tylko moich braci zakonnych, tam jeszcze znajomi. I ktoś, któraś z tych znajomych, po jakimś czasie mówi do jednego z moich braci, a ten ojciec jeździ tak, jakby się niczego nie bał. To znaczy psychopata. Psychopata. Jak ja to słyszałem, się tak przestraszyłem. Tak się przestraszyłem, że zacząłem się liczyć z prędkością, ze stromością, ze śliskością, z ludźmi, którzy są obok. Cwaniak się taki odważny jeździ tym wozem, tą furą, tam. Taki odważny. Wariat. Bez strachu ludzie do psychopatii. Dobrze, że ich to odważa. I na koniec Tomasz nie znalazł pary dla tego uczucia, albo po prostu tak je znajduje. Gniew. Gniew jako dobre uczucie, które ma swój cel. Jaki ma swój cel? Gniew. Gniew to jest złość, którą trzeba w sobie wzbudzić. To jest energia, żeby w sobie wzbudzić. Żeby co? Żeby coś zdobyć. Żeby się obronić. Żeby kogoś obronić. Te wszystkie emocje, poruszenia, to wszystko jest dobre, ważne, potrzebne, no żeby funkcjonować. No ale jesteśmy na poziomie życia zmysłowego, przechodzimy do życia umysłowego. Do życia umysłowego przechodzimy. W tym obszarze dążenia w życiu umysłowym będzie co? Tutaj Tomasz mówi o jednej rzeczy. Wola. Zadążenia w obszarze życia duchowego, zadążenia odpowiada wola. To są poruszenia, mocje, motus, ruch. A wola to jest władza duchowa decydowania. Bardzo ciekawe, że wola jest umieszczona we władzach duchowych jako decydowanie. Władze poznawcze to jest, Tomasz nazywa, no co, no intelekt. Tak to Tomasz nazywa. Intelekt. I znowu on sobie tu rozróżnia różne rzeczy. Najprościej powiemy, teoretyczny i praktyczny. Teoretyczny na przykład potrzebny do czego? Do filozofowania, a praktyczny do sprawdzenia, czy to się ma jakoś do życia. Czyli my pracujemy tutaj intelektem teoretycznym, mocno decydując się na to, żeby tę pracę podjąć, z różnymi pewnie targami, różnymi uczuciami, otwarci zmysłami zewnętrznymi i wewnętrznymi, siedząc tutaj na naszej wegetatywnej części ciała, potrzebnie do siedzenia. I prowadzimy co? No te nasze rozważania. Aczkolwiek od czasu rzeczy mówię, warto się przyglądać i sprawdzać, a jak to się ma w życiu, a jak to się ma we mnie, czyli co? Uruchamiamy intelekt praktyczny. Tak Tomasz widzi człowieka. Oczywiście tutaj na koniec warto by postawić pytanie, co w tym wszystkim jest, jeżeli w ogóle można tak postawić pytanie, bo z jednej strony mówimy, wszystko jest dobre i wszystko jest ważne, wszystko, dopiero jak to hula całe, wow, to jest życie, to jest life, bo jak człowiek jest coś tutaj, ma jakieś, coś tutaj sobie powycinał, albo tu sobie powycinał, albo tu sobie powycinał, albo tu sobie powycinał, albo tu sobie powycinał, to jest taki powycinany wewnętrznie, a jak to wszystko mu zaczyna hulać, wszystko ma jakoś tak poczute, dopracowane, no bo to może się rozwijać, bo to jest organizm, to się może rozwijać. Rozwijać się może ten organizm, to hula, wow, fajne jest życie ludzkie, fajne jest życie człowieka. Tomasz powie, w związku z tym, że dla duszy być w ciele jest lepsze niż w tym ciele nie być. Bo gdybyśmy nie mieli ciała, byłoby tylko to duchowe, to byśmy nie mieli tych doznań, które mamy z ciała. Fantastyczne. Kiedy patrzymy na to, właśnie wszystko jest ważne, w całości to hula, ale jednak Tomasz zastanawia się nad niektórymi
takimi pytania takie same, bo całe mnóstwo pytań właśnie tutaj stawia. Czy coś jest najważniejsze? I znowu, tu nie ma jasnej odpowiedzi. Prawda? Bo ktoś powie, że trzeba być intuicyjnym. Gdzieś tu trzeba być intuicyjnym. Tu trzeba iść za emocjami. A ktoś powie, że trzeba tutaj za wolą iść. Natomiast Tomasz powie, że enarchen hologos, jak mówi pierwsze zdanie Ewangelii według świętego Jana, na początku było słowo. Słowo. Enarchen hologos. Nie na początku, nie był czyn. My, Tomasz powie, z natury jesteśmy bardziej myślicielami niż czyniącymi. Najpierw próbujemy się zastanowić i pomyśleć, a potem robić. Bo żeby nie było tak, że potem mówimy, a wiesz co, znowu się nie zastanowiłem, tylko zrobiłem. No i z tego wiadomo, tu praktycznie nam się tutaj włącza, sprawdzamy, jak to działa. Znowu, wiesz co, sorry, ale nie zdążyłem pomyśleć, zanim zrobiłem. No bo czasem właśnie robimy. A Tomasz mówi, najpierw warto myśleć, poznawać, rozumieć. Po co? Żeby to, co odkrywam, wow, aha, to tak się sprawy mają. A, to o to chodzi. A, to warto na to zwrócić uwagę. A, Tomasz mówi, że za rozpoznaniem, za światłem prawdy, jak oglądaliście pomysłowego Dobromira kiedyś tam w bajkach na dobranoc, albo wasze dzieci oglądały, to był taki moment, kiedy on miał takie pi, taka piłeczka mu się, znaczy wpadał na pomysł. Co to jest na to wpadnie, że to jest światło, wow! Zobaczyłem, ale mam jasność we łbie. Należy, żeby mi się rozjaśniło. Są takie przebłyski, prawda? Nareszcie zobaczyłem. Bo jak coś takiego doświadczamy, to za tym chętnie idziemy. My nie jesteśmy, bo Tomasz nie lubi być siłowcem takim. A nie wiem, o co chodzi, ale zrobię to tak na siłę. No czasem trzeba, no czasem się nie chce. No, czasem trzeba, bez przesady. Ale Tomasz mówi, lepiej rozpoznana prawda, rozpoznany sens, rozpoznane coś pociąga. To światło, bang, światło prawdy, jak powie, ma oddziaływuje samą mocą tej prawdy. To jest pociągające, jak coś odkryje. Chce mi się tego. A tu cały organizm zaczyna mi hulać, żeby mnie wesprzeć. Chcę tego, pożądam tego. Wspierają mnie tutaj te energie, żeby to zdobyć. Jak już odkryję, że prawdą jest, tutaj znowu, to jest osobny wątek, bardzo ciekawy, powiązania różne, na przykład między poznaniem a pożądaniem. Jeżeli już poznam tego kogoś, kto jest tym kimś, to chcę tego. Jeżeli mam w kimś upodobanie, kogoś odkryłem, poznałem jako tego kogoś, to chcę tego kogoś, pożądam. To w ogóle o miłości u Tomasza, jakie tam są znowu pomysły na tę miłość, co on o niej sądzi, jakie są wymiary tej miłości, to jakby znowu osobna rzecz. Jak to działa intelekt z wolą? Coś, co rozpoznaje, jak się rozpoznałem, wiem, że to ma sens, to jest prawdziwe, to się decyduje na to. Kiedy ten organizm tak sobie hula, to okazuje się, że on może się doskonalić. To jest niesamowite w antropologii Tomasza, że on zakłada, że człowiek istnieje, naprawdę istnieje. I naprawdę ma duszę. I naprawdę ma ciało. I naprawdę ma energię. I naprawdę ma rozum. I zmysły, i wolę. Człowiek dla Tomasza jest kimś absolutnie istniejącym, prawdziwym, jakąś taką podstawową wartością. Jakbyśmy patrzyli na sumę teologii, to o Bogu rzeczywiście jest tam, dajmy na to, trzy książki, ale o człowieku jest 15. Bo w pewnym sensie Bóg jest prostszy i o Bogu nie trzeba tyle mówić. A człowiek jest skomplikowany.
ale to rzeczywiście istnieje i to jest dobre i on dla Tomasa tutaj jest bardzo ważny.
My naprawdę możemy myśleć samodzielnie, inteligentnie. Naprawdę możemy chcieć decydować w sposób wolny. My naprawdę przeżywamy. W naszym ciele to czujemy. A jeszcze przetwarzamy to, czy dzięki zmysłom to wszystko do nas dociera. To, kogo widzę, to, co słyszę. I chodzi o to, żeby to działało. Chodzi o to, żeby człowiek był człowiekiem. I nie rezygnował z tego, żeby był człowiekiem. I rozwijał to, żeby był człowiekiem. A jak człowiek się rozwija, to co się buduje? Co się kształtuje w człowieku? Sprawność.
Jak ktoś po raz pierwszy gra jakieś gamy i pasaże, to sylabizuje. Albo jak ktoś pierwszy raz czyta, to sylabizuje, prawda? A potem jak gra te gamy i pasaże, najpierw płynnie, szybko, szybciej, wolniej, tak się czyta szybciej, wolniej, w myśli, bez myśli, słowami, bez słów, akapitami całymi. Jak człowiek się uczy, nabywa sprawności.
Więc jak to zaczyna hulać, to my też nabieramy sprawności. Sprawności, cnoty, inaczej mówiąc, które ten naturalny nasz mechanizm pomagają usprawniać, to są tak zwane cnoty, i to będzie ostatnia rzecz na dzisiaj, cnoty kardynalne. Pamiętacie z katechizmu cnoty kardynalne? Bo to, nie?
Średnio.
No więc to sobie przypomnijmy w takim razie, przypomnijmy to. Jakie są? Jakie są?
Jak tam po kolei? bo to jest tak, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo.
Jak Tomasz to widzi?
No, powie tak, że te władze pożądawcze, miłość, nienawiść, pragnienie, niechęć, przyjemność, bo te wszystkie nasze energie, chucie, one mogą z nami różne rzeczy robić. No to jeszcze mi to będziemy w dalszym ciągu mówić. Dlaczego? No ale dobrze jest, jak z jednej strony to działa i dostarcza mi energii. Źle jest, jak tego nie ma. Na przykład mam to tak porobione coś z tym, że tego nie ma we mnie. Z różnych powodów. Służę za psychologię, byś mnie dzisiaj tym zajmuje. Tak zwane mechanizm obronny, wypieranie i tak dalej. Ale jak to mi teraz wyłazi na głowę i chuci pożądliwości mną szarpają, szarpią, targają, to też źle. Jak to mówi Tomasz, cnota jest pośrodku. Fantastycznie, jak miłość hula, tak jak ma hulać. Nie ma ani za dużo, ani za mało. Jest tak w sam raz. I powie, że cnotą, która by tym zarządzała, jest umiarkowanie. Tak w sam raz. W sam raz tego i w sam raz tego. Nie za dużo i nie za mało. Umiarkowanie. Chce mi się jeść, 5 razy się objadłem, no to próbuję kombinować, jakby się nie objadłem. Wtedy sobie zarządzam post tygodniowy. Po tygodniowym poście, więc tak w drugą stronę wajcha idzie, prawda? Po tygodniowym poście co robię? No oczywiście się objadam przez 5 następnych dni. No i tak wajcha w te, wajcha w te, wajcha w te, wajcha w te, aż mi się uda. O, fantastycznie, nareszcie nauczyłem się zdrowo odżywiać, mówimy. Słucham muzyki, bo lubię muzykę, bo ona mnie da, no to zasłuchuje się w tę muzykę, no w ogóle nic innego nie słyszę, tylko słuchawki na uszach. No to co robię? Nie, teraz muszę, rezygnuję z muzyki. No i tak, tak powahadle do środka, umiarkowanie. Mądrzy, starzy ludzie mówią, moja babcia tak mówiła, że a propos jedzenia, tam tych różnych, bo tam wiadomo, katolicka rodzina, to jest tam pić, nie pić, jeść, nie jeść, mięso, nie mięso, takie różne rozważania. A potem mówię, że to wszystkiego można, tylko w umiarze. Umiarkowanie. Teraz tymi uczuciami, jak to zaczynamy próbować i nas ta nadzieja i rozpacz targa i ta odwaga bez strachu i strach bez odwagi. Na przykład strach bez odwagi może nami targać. To bardzo częste. Tak mnie strach sparaliżował, że koniec. No już nigdy więcej z domu nie wyjdę. Jak się raz rozwaliłem, dajmy na to, tam na nartach, albo raz ktoś mi źle powiedział, wszystko się do mnie odniósł, albo jak mnie ktoś, nie wiem, zostawił, porzucił, rozczarował, to już nigdy więcej. Strach sparaliżował człowieka. Odwaga odebrało człowiekowi. Co potrzebne jest? Męstwo. 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 Ono pomaga nam utrzymywać te uczucia w całości, w harmonii i z nich korzystać. Sprawiedliwość będzie się odnosiła czego? Woli. Kiedy zaczynamy decydować odnośnie do ludzi, to tutaj dużo Tomasz o sprawiedliwości mówił. Przede wszystkim w stosunku do ludzi jestem winny oddać każdemu człowiekowi co? To, co się jemu należy. Sprawiedliwie, czyli na przykład szacunek, zapłata za robotę, no i tak dalej. Sprawiedliwość to jest cnota, która sprawia, że wola nabiera stałości. Nabieram takiej umiejętności. Sprawiedliwość wobec Boga to jest taka dziedzina sprawiedliwości. To będzie religijność, Tomasz nazywa. Sprawiedliwość wobec Boga. Cały traktat o sprawiedliwości jest ogromny. Można by sięgać znowu, ale robimy zaraz. I wreszcie, co mamy? Roztropność. Roztropność, Tomasz mówi, że roztropność dobrze jakby rządziła całym naszym życiem. Trzeba być roztropny. Ani za dużo, ani za mało, ani wahawca. Trzeba być roztropnym. Naprawdę chodzi o to, żeby być mądrym i roztropnym. Nie przeginać. Nie przeginać, trzeba być roztropnym. Tomasz miał też taką zasadę bardzo ciekawą. De moralibus non est absoluta. W sprawach moralnych nie ma rzeczy absolutnie takich jednoznacznych, czy obowiązujących, czy takich, które mamy się piąć w to jak w ramę. Trzeba być roztropnym. Roztropność. To wiadomo, że ma tutaj cechy bardzo intelektualne, ale też jak mówi Tomasz, to zawiaduje całym naszym życiem. To jest taka cnota nadrzędna, roztropność. Mówiąc to wszystko, co tutaj powiedziałem, zrobiliśmy zarys tego wszystkiego, jak Tomasz rozumie człowieka. Jako całość, jako jedność, jako ogromną wartość. Wszystko, co tu jest, jest dobre. Dobre do tego, żeby z tego korzystać. I dopiero, jak to całe funkcjonuje, też dobrze. Tutaj kiedyś też gdzieś wyczytałem, do któryś z dominikanów mówił, że Tomasz, właśnie jak się uczymy jeździć samochodem, to na początku, jak przyszła stracha, to by tak chciał trochę ręczny zaciągnąć, żeby tak trochę na ręcznym jechać, żeby nie poszło za szybko, żeby nigdzie nie odjechało, nie uciekło mi auto. Więc tak na ręcznym, ale jak człowiek się uczy jeździć i umie płynnie jeździć samochodem, to zwalnia ten ręczny, już nie potrzebuje ręcznego. Dopiero tam go potrzebuje, gdzie on jest potrzebny, adekwatnie. Więc Tomasz też mówi, że my czasem, zanim się nauczymy, to tak na ręcznym jedziemy, albo różne rzeczy kombinujemy. Chodzi o to, żeby nauczyć się, żeby to całe hulało wszystko, jako jeden sensowny, spójny organizm. Od antropologia. Człowiek, natura. Jak się do tego ma Bóg? Łaska. To jutro o 10:00 zapraszam serdecznie. Będziecie w klasie.